Siemano, z tej strony Vito Bambino, pozdrawiam słuchaczy UWM FM.
Mateusz Dopieralski, czyli Vito Bambino, przed koncertem zespołu Witamina w olsztyńskim amfiteatrze. Cześć, witaj.
Dzień dobry, zawsze mi miło, jeśli jednak to moje imię cywilne też pada. Bardzo, bardzo mi miło, siema.
Tym bardziej, że słyszałem gdzieś w którymś wywiadzie, wychwyciłem, że z tego Bambino zastanawiasz się, czy nie zrezygnować.
Znaczy, to bardziej taka prawie, że duchowa sprawa. Widzę, że Bambino sporo mi dało, ale widzę, jaką przyszło płacić cenę też za Bambino, czyli fakt, że na przykład byłem teraz 5 dni na Helu z rodziną i nie mogę już się poruszać normalnie po mieście bez zaczepiania, więc dlatego towarzyszą mi też takie myśli typu o, a czy to nie jest trochę też niebezpieczne, czy nie można się w tym zagubić i czy nie lepiej wiedzieć, że ten roller coaster kiedyś tam dojedzie do tej mety i już mnie znowu wypuszczą i będę mógł sobie wyjść.
Dziś porozmawiamy, mam nadzieję, troszkę więcej o Witaminie, bo z Witaminą przyjeżdżasz tutaj do Olsztyna. Ostatnie 2 lata to przede wszystkim koncerty właśnie jako Vito Bambino promujące twoje 2 solowe płyty. Ta ostatnia ukazała się wiosną tego roku. Czym dla ciebie jest z jednej strony powrót do Witaminy, no ale z drugiej strony koncerty Vito Bambino to też podobny skład muzyczny?
Absolutnie ten sam. Oprócz Piotrka, który raz ma funkcję monitorowca, a raz ma funkcję wokalisty i monitorowca. Więc Witamina to jest nadal state of mind, to jest stan umysłu i za każdym razem jak wykonujemy te piosenki z tamtego okresu w naszym życiu, to jest to trochę jak wehikuł czasu i można tam sobie wrócić do tych, kiedy jeszcze nikt z nas nie był rodzicem, teraz całe trio Witaminowe, każdy z nas ma syna, jakby tak miało być, że jest Witamini, więc wszystkim nam się bardzo pozmieniały te życia i perspektywy i priorytety, a wtedy po prostu na pierwszym miejscu była tylko muza i wszelkie uczucia towarzyszące temu tworzeniu. A teraz do tego doszły obowiązki. I to myślę, że słychać w jakimś tam stopniu. I ta Witamina może jest po prostu lekka. I bardzo lubię wracać do tej lekkości. I mam nadzieję, że jako Witamina, bo planujemy zrobić sobie znowu album pod tym szyldem, nadal będziemy mieli tą nutkę właśnie tej wolności i tego, że to wszystko nie jest obarczone jeszcze tym takim dorosłym kłopotem. Bardzo poetycko, bo może nie poetycko, ale długa odpowiedź, sorry.
Wy się zmieniliście, o czym mówisz, no ale też pewnie zmieniło się spojrzenie na te piosenki, które gracie jako Witamina. Ty dojrzałeś, koledzy dojrzali, sporo się wydarzyło. Te historie z tych ostatnich 3-4 lat opowiadałeś na swoich solowych albumach. Ten drugi, taki trochę smutniejszy, cięższy gatunkowo, bo to też pożegnanie z twoim tatą, o czym opowiadałeś promując płytę. Jak patrzysz na ten materiał, te piosenki Witaminowe właśnie, choćby z Kawalerki dzisiaj i czy inaczej starasz się je też interpretować, przedstawiając je publiczności?
Absolutnie, jakby jeśli ktoś zna naszą dyskografię, to wie, że w moim przypadku już bardzo, w Piotrka oczywiście też, ale w moim przypadku są to bardzo autobiograficzne teksty, więc na przykład wspomniany mój ojciec, który na Kawalerce jeszcze nawet ma swoją partię, gdzie mówi ogarnę i jest w stawkach i w ogóle śpiewam o tym w numerze Kuba, że życzę sobie, żeby mógł przejść na emeryturę już i nie pracować, a tu widzisz, tak wygląda ta emerytura. Więc to, że to żyje i że te teksty nabierają nowego znaczenia też, prawda? Niektóre, nawet niektóre metafory, które pierwotnie oznaczały coś zupełnie innego, teraz oznaczają coś innego. Na przykład jako przykład z katalogu Vito Bambino jest numer Maj, który pisałem jeszcze za życia mojego ojca i tam, gdzie się kończy Maj i jest to historia miłosna, a tak się składa, że mój tata w maju odszedł i ten numer na przykład Maj nabrał dla mnie innego znaczenia i widzę, jak to rośnie i tak samo w tekstach Witaminy, gdzie właśnie ta młodzieńcza po prostu wolność, nadal ją słychać, nawet jeśli już dzisiaj tak nie żyjemy. O, więc to, tak jak mówię, wrócić do tego stanu umysłu na sekundę i wrócić z ludźmi, bo widzę, jaka jest tęsknota na mieście za Witaminą, a wszyscy jakby mamy się dobrze, cały czas siedzimy ze sobą razem, po prostu mamy trochę jak, nie wiem, outcast czy coś, że jak nie czujemy zewu jakiegoś takiego wewnętrznego, żeby teraz robić to razem, to nie robimy tego na chama, tylko czekamy, aż to wróci taki moment chęci produkcji. I on się, ja już czuję w kościach, że się zbiera, a póki co każdy opowiadał po prostu swoje historie. Więc wracając do pytania, którego już nie pamiętam, to lubię Witaminę.
Na koncertach Bitaminy, gracie Bitaminy, czy też zdarza wam się wplatać piosenki z tych koncertów Vito choćby?
Nam się zdarza wplatać w ogóle piosenki, które są freelancerami nawet. Mamy taki numer Gentlemanel, który nigdy nie wyszedł fonograficznie w ogóle. Jest z czasów Bitaminowych, ale jest tak niegrzeczny jak Vito Bambino, więc jest takim freelancerem, który sobie gramy w tym secie i w tym secie czasem. I mamy takich sporo numerów, ale dzisiaj planujemy trzymać się stricte Bitaminy. No chyba, że gdzieś pod koniec mnie emocje poniosą i wtedy może jakieś nudy albo coś byśmy zagrali jeszcze wtedy takiego Bambinowego.
Co dały ci osobiście jako autorowi, wokaliście, muzykowi, postaci scenicznej te ostatnie 3-4 lata, kiedy skupiłeś się na byciu Vito Bambino, promowaniu dwóch solowych albumów, też występach czy nagraniach z popularnymi artystami, tak to nazwijmy. Jak ty się po tych 4 latach czujesz dziś w 2023 roku latem?
Bardzo utwierdzony w swojej drodze, którą wybrałem, czyli dużo pracy, która się opłaca na różnych płaszczyznach, ale nie wbrew samemu sobie, czyli biorąc pod uwagę polski mainstream, mało jest tam miejsca na takie jednostki. Nie chcę też, żeby za arogancko to zabrzmiało, ale my naprawdę lżej podchodzimy do tego całego show biznesu i nie dajemy mu tej ważności jak jakiejś religii czy czegoś. Też naszym sprawom wizerunkowym, to, że ja mogę sobie wejść na Instagrama i czasem palnąć głupotę, ale szczerą, i potem stoję za tym, co powiedziałem, i wielu artystów się tego boi, a okazuje się, że oczywiście dostaję czasem, jakby czuję konsekwencje swoich słów, ale też czuję pozytywne konsekwencje, czyli to, że artyści coraz bardziej się otwierają. Nie chcę sobie tego przypisywać, ale widzę, ilu artystów nie boi się na przykład mężczyzn, powoli swojej wrażliwości i widzą, że okej, ten typ mówi otwarcie o jakichś kompleksach i problemach w związku. Coś, co my byśmy trzymali najchętniej za zamkniętymi drzwiami i firanami, żeby nikt tylko nie wiedział, że coś w domu jest nie tak.
A jeśli już zaśpiewamy, to nie przyznajemy się, że to nasza historia.
Otóż to. A tutaj ktoś nagle po prostu to opowiada i okazuje się, że przecież wszyscy wiemy, że mamy tak samo. U każdego, gdyby zajrzeć pod kask, jest gruz. I ja jestem po prostu tego świadomy już, że nie ma... Możesz być albo bogatym, albo biednym. Każdy ma swój zestaw kłopotów, zmartwień i tak dalej, więc... Jak mówię o tych tematach szczerze, to widzę, a to mnie interesuje, bo nie branża, tylko ludzie, którzy tego słuchają, odbiorcy, i widzę, co to z nimi robi przede wszystkim, więc aż się, wiesz, wzruszam. Tyle ładnych rzeczy słyszałem po tej pracowni, takich właśnie od ludzi bezpośrednio, co to z nimi zrobiło, jak pomagało im w niektórych sytuacjach, więc to jest tak naprawdę najfajniejszy prezent. Wiem, że to nie było pytaniem, ale to jest po tych 4 latach właśnie, może bym powiedział, że... Fakt, że trzymałem się swojej drogi i że teraz ona w tak organiczny sposób owocuje.
Mówiłeś o tym już w kilku wywiadach, to tylko podpytam, czy to aktualny etap Vito Bambino solowej drogi na jakiś czas zamykasz i teraz kolejnym krokiem będzie Bitamina?
U nas nigdy nie wiadomo. To może być Vito Bambino nagle. Nie wiadomo, co się wydarzy. Ja po prostu chciałbym sobie trochę zamknąć ścieżkę do sławy. Chcemy być zespołem, który nigdy nie wyszedł z klubów, nie chcemy stadionów, nie chcemy dużych hal. Z reguły słabo na nich słychać i nie o to nam chodzi. Wolimy zagrać na przykład tydzień podobne liczby, ale w jednym miejscu, gdzie mamy kontrolę nad dźwiękiem i tak dalej, więc trzymamy się swojego szlaku przede wszystkim jako przyjaciele, którzy razem tworzą muzę. I to jeszcze chciałbym tylko dodać, że najważniejszy punkt w tej całej zabawie jest to, że nam się udało przez tyle lat już teraz. Oczywiście mamy swoje momenty, ale widzę inne zespoły, widzę sesyjnych muzyków, jak dobijają do zespołu, potem idą do innego i tak dalej. To jest ta jedna najważniejsza rzecz, którą sobie bardzo cenię, że my się trzymamy razem i że z nami można w ogień i z powrotem. Trochę cytując swoje własne linijki.
No właśnie, wielu muzyków, słysząc te twoje słowa, pewnie łapie się za głowę, jak to nie chcesz zrobić kroku dalej, skoczyć jeszcze wyżej. Jesteś już wysoko, to jest to miejsce, które ci odpowiada w tym momencie, czy właśnie, czy już jest za wysoko? To, o czym mówiłeś na początku, że nie możesz spokojnie na wakacjach na przykład wypocząć.
Więc ja lubię być ambitnym, ale ta ambicja niekoniecznie musi być mierzona w cyfrach. Widzisz, jeśli pan Staszek Sojka pisze mi dzień po wydaniu numeru Pod Palmy, to taki do soundtracku z filmu, że ten tekst go po prostu strasznie wzrusza i tak dalej, to jest dla mnie więcej wart niż złote płyty, które naprawdę u mnie stoją. Nie wieszam ich, bo to trochę jakbym sam... Co, ja mam je oglądać i się cieszyć codziennie, że kiedyś, nie wiem, dziwne to jest, więc te takie nagrody i to wszystko, to nic w sumie, co pod tym zostaje? Zostaje tak naprawdę to, jeśli twój wers albo twoja melodia zmieniła komuś życie i ta historia do ciebie wraca, no to przecież o to chodzi, tak? Po to czerpiemy z własnego bólu i z własnych doświadczeń, żeby naprawdę komuś coś dać na drogę. Nie zawsze to jest dobre albo słuszne, ale to już niech ludzie sami się potem przekonują, ale to przede wszystkim nas w tym rajcuje, a nie to, że właśnie zagramy. Zresztą Dawid Podsiadło jest moim przyjacielem, ja mu tak gratuluję tego wszystkiego. On już rozbił bank, sufit, co ja mam jeszcze? 2 stadiony zagrać? 3 stadiony? W sensie cieszę się, że ktoś na topie w Polsce jest tak fajną osobą jak Dawid, tak artystycznie uzdolnioną, bo mogło być inaczej, mogli być koledzy inni po fachu, o których wiem, że nie piszą swoich tekstów, a tutaj jest artysta, więc ja naprawdę nie mam ambicji jego ścigać, bo mam tak, ty se tam rób, super, że to wszystko robisz, bo pozwalasz polskiemu popowi być naprawdę na wysokim poziomie i wtedy tacy artyści jak ja mogą sobie robić popową alternatywę hip-hopową, bezgatunkową, szczerą, bo poniekąd on trochę wydeptał też tą drogę, że coś sumiennego i wrażliwego może być aż tak duże. Tak jakbym powiedział, że u nas tej wrażliwości i szczerości jest jeszcze więcej, ale to może już nie aż na takie salony, prawda? No bo to też często blisko do kontrowersyjnych treści. To, że ja używam słowa typu kolonoskopia w numerze, no to już jest coś, gdzie Dawid by pewnie powiedział, to ja podziękuję za kolonoskopię w tekście. No.
Tak sobie myślę, że jesteś w komfortowej sytuacji, no bo jakiś szczyt osiągnąłeś w tych ostatnich latach i dzięki swoim solowym albumom, i dzięki współpracy z Dawidem, czy z Sanach na przykład, duetami z nią nagrywanymi. No ale z drugiej strony możesz iść swoją ścieżką, nie rezygnując z tych stadionów, bo oni będą cię przecież na te stadiony zapraszać.
Więc właśnie, miałem okazję na nich grać, jest to fantastyczne poniekąd, bo jak włączają się te światełka i widzisz, że to jest naprawdę tam, nie wiem, u Dawida było 6 dych chyba w Chorzowie. To jest to imponujące, a z drugiej strony za moment myślisz, ale jest to też anonimowe, jest tych osób tyle, że nie zdążę komuś spojrzeć w twarz w ogóle i powiedzieć, słuchaj, widzę cię naprawdę, tylko staje się to taką masą, co jest zupełnie innym przeżyciem, przepięknym, ale na uszach ciężko słychać, na słuchawkach, bo tam się wszystko odbija i tak dalej. I sam koncert, jeśli chodzi o wykonanie, nie jest taką frajdą jak klubowy koncert, gdzie masz kontrolę nad dźwiękiem i wiesz, możesz się po prostu bawić w muzę. Więc dlatego takie wnioski, że idziemy dalej swoją drogą po swojemu i na razie mamy szczęście i po prostu fenomenalnych słuchaczy, którzy dają nam, wiesz, możliwość być takimi wrażliwcami i robić sobie to po swojemu, a i tak wyżywiać nasze rodziny. Więc niesamowicie komfortowa sytuacja i nic, tylko być wdzięcznym i się cieszyć z każdego koncertu, bo to, wiesz, ups and downs. Wszystko, co idzie do góry, kiedyś zejdzie w dół. A jeśli my sobie po prostu idziemy do przodu, ani do góry, ani w dół, to jest piękne. Tak moglibyśmy kroczyć przez życie wszyscy.
Pytałem cię o to, co dały ci te ostatnie 4 lata, to jeszcze zapytam, co dała ci, daje wciąż przygoda z męskim graniem. Ona intensywniejsza jest w ostatnich 2 latach. Zresztą tu do Olsztyna przyjechałeś z Warszawy, gdzie ten weekend też był związany z męskim graniem. Jesteś współautorem 2 hitów tegorocznego, zeszłorocznego. Jak się czujesz, będąc częścią tego też zjawiska, które rośnie i zdobywa coraz więcej fanów.
W szoku, że rzeczywiście nadal to rośnie, nie? Ja bym pomyślał, że po 15 latach prawie, bo chyba w przyszłym roku jest 15-lecie, to mogłoby dojść do stagnacji albo coś, a tu cały czas rzeczywiście...
Mogłaby się wyczerpać.
Tak, dokładnie. I też okazuje się, że ta nasza polska dyskografia jest naprawdę, no jest nadal, można znaleźć piękne utwory i pokazać je w nowym świetle, więc raz ja jestem wdzięczny męskiemu za to, że poznaję trochę polskiej dyskografii. Pamiętam, że 2 lata temu nie znałem numeru Psalm stojących w kolejce. Co za tekst, co za w ogóle Ameryka. Nie no, świetne. Więc za te rzeczy jestem wdzięczny. Jestem wdzięczny za to, że ja jako alternatywny jednak artysta dostaję platformę tak dużą na to, żeby szerzyć tą wspomnianą już wrażliwość i widzisz, nawet wczoraj gramy to męskie granie, jest cały czas Biba, a ja śpiewam Ruchome piaski, Warius Manx, bo lubię wyciszyć się i wyciszyć publiczność i powyłączać te wszystkie świecące światła i na moment z nimi tak szczerze porozmawiać poprzez piosenkę, o której wiem, że wszyscy ją, znaczy nie wszyscy, ale dla większości jest to guilty pleasure, a to jest po prostu dobry numer, uważam. I ja mam bardzo ładne konotacje z nim i lubię takie momenty, że właśnie męskie granie pozwala osobie alternatywnej jak Waluś, Kraksa, Kryzys, jak Król, jak ja, który jednak gram w reklamach i tak dalej, więc ja jestem gdzieś pewnie pomiędzy tym wszystkim, ale jednak w swojej muzyce czuję się alternatywny, bo wiem, że wspomniana kolonoskopia u mnie bez problemu znajdzie się w tekście, a już u innych muzyków nie przejdzie przez filtr.
Gdzieś w którymś z wywiadów też wychwyciłem takie twoje zwierzenie, wspomnienie, że czasami zdarza ci się celowo psuć piosenki, żeby nie były zbyt nośne. To jest ciągle to, o czym mówiliśmy na początku, że nie chcesz wskoczyć tam wyżej?
Ja oczywiście się cieszę, to tak brzmi, wiesz, ideologicznie. Jak grają już jakiś numer w radio, albo jadę i rzeczywiście słyszę swój numer, i to nie Sanach, ja gościnie, albo nie męskie granie, tylko mój rzeczywiście, albo nasz, to bardzo mi miło. Ale ja sam nigdy, może głupio, że mówię to, ale oczywiście słuchałem radio i tak dalej, zgrywałem kasety, ale już potem jak miałem dostęp, jakby już wiedziałem, czego słucham, to niestety radio w Niemczech wtedy nie grało mi tych rzeczy po prostu, więc ja i tak musiałem iść sobie po ziomkach, zgrywać hip-hopowe płyty i kasety i tak dalej, bo radio mi tego nie serwowało. Może stąd po prostu mam tą taką niezależność radiową, że myślę sobie, bardzo mi miło, jak nas gracie, ale rozumiem, jeśli nasze piosenki są za bardzo offowe i nie mają dla was funkcji, którą mogłyby mieć większe hity, bardziej przyswajalne i tak dalej, więc tak jak uwielbiam właśnie wywiady i jak trafiam na wywiad w radio i tak dalej, to zostaje od razu, a jak leci zbiór hitów i to często takich bardzo już hitów, to często mnie tracą, prawda? Więc dlatego pewnie nie przypisujemy aż tak dużej wartości temu, czy jesteśmy grani w radio, czy nie. Zwłaszcza, że nigdy nas nie grali na powerplayu z naszym jakimś utworem, a my i tak wyprzedajemy nasze koncerty i mamy rzesze fanów, którzy sięgają po nas, tak wiesz, widzisz, z własnej woli, a nie czekają, aż nas ktoś im, że tak powiem, zaserwuje. Więc kocham radio, ale kocham też wszystkie inne streaming services, tylko niczemu nie dajemy większej ważności niż muzie, bo wtedy by to atakowało naszą muzę i miało na nią wpływ, a to się nie może wydarzyć. Był kiedyś taki wywiad z Eryką Badu, o widzisz, wywiad radiowy, który mi został w głowie, gdzie ona mówi, że don't force the music, w sensie to nie może siebie atakować nawzajem, bo to potem słychać. Słychać, musisz to wykonywać może za 10 lat. Chce ci się wykonywać coś, co jest udawane, to jak spektakl. Ja tak grałem w teatrze. 62 razy to samo przedstawienie. Więc o to, żeby zachować sobie autentyczność chodzi i organiczność, zabawę z tego grania, a nie żeby coś działało i robić coś, wiesz, z jakimś wyrachowaniem. Bo co, powiedzmy, że ja sobie powiem, okej, to otworzę się na radio, zrobię sobie taki radiowy hit, a i tak mogliby go nie zagrać. I co ja wtedy? Ja będę smutny. To ja wolę z góry sobie powiedzieć, wiecie co, to ja sobie robię po swojemu. Jak macie ochotę, sięgajcie. Jak nie, to absolutnie nie mam z tym kłopotu.
To jeszcze dwie krótkie rzeczy. Spotykamy się w Olsztynie w takim czasie, kiedy w Ostródzie kończy się Reggae Festival. Wydarzenie, na które trafiłeś w zeszłym roku. Gdzieś widziałem komentarze jeszcze przed festiwalem, że ludzie byli zdziwieni, jak to Vito Bambino na Reggae Festiwalu. Twoja muzyka, wasza muzyka gdzieś z tych rytmów reggae, myślę, czerpie dość silnie, więc tego zdziwienia w ogóle nie rozumiałem, ale powiedz, jak ci się grało wśród tych jamajskich też gwiazd?
No właśnie było mi trochę smutno, jak niepotrzebnie usłyszałem ten komentarz przed, bo pierwsze, co zrobiłem, pamiętam w Ostródzie, to powiedziałem, słuchajcie, jeśli ktoś wątpi w nasze reggae skillsy, to zapraszam na backstage. Zobaczymy, kto jest bardziej reggae, ale jak już zdążyłem ich raz, że tak powiem, obudzić, to już potem mieliśmy fajny koncert. Znowu Eryka Badu kiedyś powiedziała, keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. Więc jestem wrażliwcem, tak mówiłem już cały wywiad, jeśli ktoś mi przedpowie coś, co mnie wyrzuca trochę z pewności siebie czy coś, to szybko mogę być smutny i powiedzieć, a nie tak miało być. Dlaczego mi mówicie takie rzeczy przed koncertem? A tak to byśmy po prostu weszli na biało, zagrali koncert, byłoby fenomenalnie, bez żadnych konotacji. Koniec końców, bardzo fajnie się tam grało. Nie wiem, czy deszcz, potem jakiś, nie pamiętam, dużo tych koncertów, naprawdę. Ale pozdrawiamy Ostródę. Hate is gonna hate.
To zupełnie na koniec zapytam o ten kolejny krok, bo jesień to jeszcze będzie promocja twojej ostatniej płyty jako Vito Bambino nagranej. Zresztą do Olsztyna też bodajże w listopadzie przyjedziecie z tym materiałem. Ta jesień to już będzie zamknięcie promocji albumu i wtedy przyjdzie czas, żeby zastanowić się nad konkretami dotyczącymi tego kolejnego kroku?
Myślę, że jeszcze pracownie pogramy teraz na jesień bardzo intensywnie, bo teraz jak gramy sety Vito Bambino, to nie pokazujemy jeszcze całej pracowni, a na jesień mamy zamiar naprawdę zaprezentować ją w całości, a na wiosnę mamy jeszcze coś takiego, czego w sumie w Polsce nikt nie robił, więc na razie chciałbym nie zdradzać, ale jest to fajna koncepcja na pomieszanie wszystkich naszych projektów jako trasa live, a potem, no widzisz, z tą pożegnalnią jest tak, że oczywiście korci mnie, ja tak, korci mnie, ja już bym niektóre rzeczy pisał, a z drugiej strony będę tęsknił za nim, to nie jest tak, że nie będę tęsknił. Zresztą, kto wie, jak to się wszystko potoczy, jak, w jaki sposób. Tylko widzę w CV wielu muzyków, którzy nie wiedzieli, kiedy przestać. Widzę te konsekwencje i widzę, co mówią w wywiadach właśnie radiowych, jakie są ich wnioski, więc głupie byłoby powtarzać błędy, o których oni otwarcie mówią, że uważajcie, można się szybko zagubić w tym. Więc po to jest ten exit, ta pożegnalnia. Bo Bitamina jest taka, że my możemy sobie 5 lat nie robić nic i nagle rzucić album i myślę, że nasi Bitaminowcy jakby wrócą do nas. My i tak nie rzucaliśmy nigdy singli tak, jak powinno się je rzucać, albo nie wiem, nasz największy numer Dom nie ma teledysku, jest okładka na YouTubie, wolać to wszystko. Jak muza jest dobra i szczera i odbiorca tego potrzebuje, to on przyjdzie. Więc nie martwimy się, a mamy naprawdę fajnych, fajnych ludzi. By the way, Olsztyn na drugim miejscu, jeśli chodzi o najładniej śpiewające miasta w Polsce. U nas, w naszym rankingu. Kraków niestety wygrywa.
Mamy nadzieję, że dziś to się potwierdzi. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Myślę, że fani Bitaminy będą spokojnie czekać na kolejne wasze kroki, kolejne koncerty. Mateusz Dopieralski, Vito, był naszym gościem przy okazji spotkania koncertowego w olsztyńskim amfiteatrze. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Widzimy się, Olsztyn.